zanim idziemy do lektury 11 rozdziału, to wrócę do tego tekstu rozdziału 10, który omawialiśmy, a mam poczucie, że najważniejsza myśl mi umknęła. Mianowicie chodzi o ten fragment: a kiedy zawołał archanioł pomyślny Rafał, 7 gromów przemówiło swym głosem. Skoro przemówiło 7 gromów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: zapieczętuj to, co 7 gromów powiedziało. Nie pisz tego. Żeby dokładnie to zrozumieć, to trzeba uświadomić sobie, że według Apokalipsy cała historia zbawienia to jest najpierw epoka Ojca w Starym Testamencie, epoka Syna, która kończy się i niebawem rozpocznie się po wielkim oczyszczeniu, po wypowiedzi tych gromów, epoka Ducha Świętego, który przygotuje epokę największej obecności Boga na ziemi, Królestwo Tysiąclecia, mówiąc językiem Apokalipsy. Otóż trzeba wiedzieć, że i Syn, i Duch Święty mają jak gdyby dwie fazy swojej obecności na ziemi. Życie ukryte i publiczne. Syn Boży już był i działał w epoce Ojca, pod postaciami proroków, patriarchów. No chociażby przypomnijmy sobie, że Chrystus zbawiał miłością z krzyża z grzechu szemrania przeciwko Bogu na pustyni, a Bóg dał tyle węży, że zwrócili się do Mojżesza i Bóg mówi: zbuduj węża na palu, postaw węża na palu. Kto popatrzył na tego węża, pozostawał przy życiu. Bóg nie zlikwidował węży, tylko kazał patrzeć, jak później wiemy, na dzieło Jezusa Chrystusa. Już tam było obecne życie ukryte Syna Bożego. Cały Stary Testament. Dlatego też, jak o tym wiemy, to bardzo łatwo nam czytać, ba. To jest ogromna frajda, większe zrozumienie Ewangelii, jeżeli znamy Stary Testament. I życie publiczne Jezusa Chrystusa rozpoczęło się w 30 roku życia Jego według ciała chrztem świętym w rzece Jordan. Podobnie rzecz się ma i z życiem Ducha Świętego, z epoką Ducha Świętego. Ma swoje życie ukryte przez 2000 lat w epoce Syna Jezusa Chrystusa. Jest jakby na drugim planie, mimo pięćdziesiątnicy. I teraz, poczynając od rozdziału 12 Apokalipsy, który niebawem będziemy omawiać, Duch Święty rozpocznie swoją publiczną działalność. I te słowa, które czytałem: zapieczętuj to, co 7 gromów powiedziało, ponieważ w epoce Syna my powinniśmy się cieszyć krzyżem Jezusa Chrystusa, że nas umiłował jako grzeszników miłością zwycięską. To nie ja zwyciężę grzech, tylko On we mnie, ponieważ grzech, uczynek grzeszny wypływa ze stanu grzechu, nieobecności Boga. Przez wiele obrazów Jezus mówi: wy jesteście bezsilni, wy jesteście martwi. Człowiek martwy nie da życia z siebie. Dopiero ja was ożywię. Duch Święty pracował na tym, żebyśmy my uwielbili krzyż. Ba, byśmy piękno krzyża wprowadzili do swoich wnętrz. Czy raczej krzyżem nie dekorujemy ścian niż wprowadzamy swoje wnętrza, to jest inna sprawa. I w epoce syna mieliśmy przeżywać, poznawać do końca sakramenty święte. W epoce Ducha Świętego, który przyjdzie oczywiście w tajemnicy niepokalanego poczęcia w niewieście, będziemy kontemplować dary Ducha Świętego, ale to już będą gromy. Gromy w naszych wnętrzach, pełne prześwietlenie naszych wnętrz i tego, co ludzkość wyczynia. A wyczynia straszne rzeczy. Uważając się za godnych uwielbienia. To teraz rozumiemy, co znaczy zapieczęty. Chodzi o, jeszcze nie odeszła publiczna działalność Ducha Świętego w jego ulubienicy w Maryi. Czytamy teraz rozdział 11.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział 11. Potem dano mi trzcinę podobną do mierniczego pręta i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, co wielbią w niej Boga. Dziedziniec zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom i będą deptać miasto święte 42 miesiące. Dwom moim świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczenie w wory przez 1260 dni. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem Ziemi. A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity. Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania, i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić i wszelką plagą uderzyć ziemię, ilekroć zechcą. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I wielu spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez 3,5 dnia ogląda ich zwłoki, a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy. A po 3,5 dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali. Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: wstąpcie tutaj. I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli. W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła 10 część miasta. I skutkiem trzęsienia ziemi zginęło 7000 osób, a pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba.
W 10 rozdziale mowa była o książeczce, o tym, że archanioł Rafał przygotowuje dwie potężne reformy jako przełom epoki Syna i Ducha Świętego. Autorami jednej reformy będziemy my sami w swoim wnętrzu. Dzięki temu, że Duch Święty da nam łaskę czysta tu na ziemi. W momencie, kiedy człowiek przechodzi z tego świata w inny wymiar, pierwsza rzecz to jest spotkanie z miłością Ojca. Ja Cię stworzyłem. Jestem miłością. Radość wielka, ale później człowiek, on taki i patrzy na siebie, a jaki smród ze mnie bije. No i pytamy anioła, czy jest tu gdzieś toaleta? Tak, jest specjalna kabina dla ciebie. Tam zobaczysz film ze swego życia. Na tle miłości. Boże. I ta łaska będzie dana wszystkim mieszkańcom globu na przełomie epoki Syna i Ducha Świętego. No i wreszcie będzie reforma społeczności ludzkiej. Bo ludzie powiedzą sobie, no tak dalej to nie może być. Że jeżeli mam jakieś bogactwa, to są moje bogactwa. Zrozumieją, że Bóg rozliczy ten naród z egoizmu i pychy. A więc struktury grzechu padną. Miecze przekują na lemiewsze. Do wojny nie będą się zaprawiać. Manewrów nie będzie, tylko rekolekcje. I 11 rozdział mówi o tym, na czym ta reforma będzie polegać. Że będzie i gorzka, i słodka. Gorzka poprzez to poznanie swego wnętrza, niewierności, i słodka, bo mamy szansę wejść większe zjednoczenie z Bogiem. Nie będziemy cierpieć cierpieniem szatańskim, bo to cierpienie najbardziej boli. Święte cierpienie w Bogu, z Bogiem nie boli. Tak. Od rozdziału 4 Apokalipsy Chrystus zmartwychwstały w kolejnych spotkaniach, rozdziałach odsłaniał nam oszustwa szatana, taką swoistą truciznę, bym powiedział narkotyk, który on wprowadzał w krwiobieg wyznawców Chrystusa. I dziś Jezus dotyka ostatniego, 7 oszustwa. To jest dość problematyczne pojęcie Kościoła, dość niebezpieczne, oszukańcze, że wystarczy, że ja do łodzi Kościoła katolickiego wskoczę przez Chrzest Święty, a ta łódź płynie w kierunku życia wiecznego w Bogu, to jestem w dobrej sytuacji. O nie! Wszystkie łodzie, jeżeli religię porównamy do łodzi, wszystkie łodzie płyną w kierunku miłości Ojca. I nie ma tu żadnych uprzywilejowań. I będziemy rozliczani z tego, czy jest w nas obraz Ojca, Jego miłość. A tej miłości jest, może być więcej w innych religiach między wyznawcami, jeżeli tutaj w łonie chrześcijaństwa, tak zwanego Kościoła, jak my to mówimy. Może być między nimi lepiej. Centrum każdej z 4 Ewangelii żyje dobra nowina. Bóg ostatecznie objawia się w Chrystusie i to w Jego niesamowitych czynach Baranka Bożego i zmartwychwstania. On schodząc na ten świat swoją miłością stanął ponad religiami, stanął ponad wyznaniami, jak słońce na nim. I wszystkim daje z krzyża chwalebnego, a więc przenikniętego zmartwychwstaniem, życiem. I w takim stopniu, w jakim ja wchłonę to słońce, to życie, no to będę mógł się spotkać luksusowo z miłością Bożą. A tymczasem szatan przez 2000 lat wprowadza monopol na zbawienie. To, że wprowadza monopol na zbawienie między różnymi religiami, no temu bym się tak za bardzo nie dziwił. Ale wprowadza monopol na zbawienie między odłamami chrześcijaństwa. Stąd są rozłamy. Bo my lepsi. I różne odłamy chrześcijaństwa zawłaszczają sobie miłość zbawczą Jezusa Chrystusa. Wchodzi do nas, to się zbawisz. Budujemy mury pychy. I Jezus dzisiaj do nas ma pytanie, czy aby ja, kto z nas, nie buduje muru pychy. My w Kościele katolickim to owszem, owszem. I już święty Augustyn na przełomie IV-V wieku, właściwie Duch Święty przez niego daje nam duchowe pojęcie Kościoła Chrystusowego. Nie administracyjne, jurydyczne. Tam zapis w kancelarii ochrzczony, stempel, jest. Duchowe pojęcie. Mówi tak, że nie wszyscy należący do Kościoła Chrystusowego należą, nie wszyscy należą do Chrystusa. Duchowo, fizycznie tak, ale duchowo nie. I nie wszyscy poganie są poza miłością Chrystusa. Niektórzy, korzystając z faktu, że Jezus jest ponad religiami, ponad wyznaniami, wlewa z krzyża im też swoje światło, koryguje pojęcie Boga. I właśnie ten fragment nie tak dawno czytany tutaj przez nas z proroka Ezechiela, rozdział 47, że spod progu świątyni wypływa woda i płynie na stepę, a więc tam, gdzie nie ma życia, ba, płynie wody słone. To chodzi o morze martwe. Morze martwe staje się źródłem życia. Zaczynają tam żyć ryby i tak dalej. Że Chrystus ogarnie cały świat. Od momentu zmartwychwstania Chrystus ogarnia cały świat. Na cały świat, tam, gdzie jest brak życia Bożego, odnosi. W związku z tym nie zawłaszczajmy miłości Chrystusa. Dlatego nie trzeba chrzcić ludów ogniem i mieczem. Nie trzeba. No i usłyszymy, że jeżeli już, to mamy być jedynie świadkami. Czyli sobą uobecniać krzyż, miłość Bożą. Sobą uobecniać. Służyć bezinteresownie, bez względu na to, czy to poganin, czy wyznawca innej religii, czy katolik. Tak, być świadkiem. Uobecniać sobą. Jezus dzisiaj mówi tak. W epoce przełomu apokalipsy zmierzę trzciną. Chodzi o pręt mierniczy, którego używano w tamtych czasach. Zmierzę stopień mojej obecności was. Daje tu Jezus cztery rozróżnienia. Świątynia, ołtarz tych, co wielbią Boga w świątyni, no i poganie, kogo Jezus rozumie, nazywa poganinem. Omówmy to po kolei. Co Pismo Święte rozumie przez słowo świątynia? Na pewno nie ma na myśli arcydzieła architektury, jak święta Lipka. Według Pisma Świętego każdy człowiek jest świątynią, ponieważ jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Człowiek jest świątynią. I wiemy z drugiej księgi Samuela, rozdział 7, gdy Dawid w porywie gorliwości chciał dla Boga Jahwe zbudować świątynię. Najpierw prorok Natan pochwalił, ale później Bóg kazał prorokowi iść i skorygować i powiedział Bóg przez Natana do Dawida: a po co mi świątynia? Po co mi świątynia? Mnie świątynia nie bawi. Ja już stwarzając moje dziecko, człowieka przez przymierze, z wami jestem was jako miłość, jako świątynię. Ja nie chcę mieszkać w górach, ale jeżeli zgodził się, żeby jego syn Salomon zbudował, to tylko była makieta natury człowieka. Dlatego Jezus według Ewangelii Jana w konflikcie z całą służbą świątyni jerozolimskiej, gdy przyszedł na Paschę i widział, co się dzieje, jaki zgiełk, jakie oszustwa, handel, zaczął rozwalać stoły bankierom, przepędzać tych, którzy handlowali. Byłem i powiedział: z domu ojca mego zrobiliście. To jest straszne. Jakim znakiem się wykażesz, że takie rzeczy czynisz? Zniszczy tę świątynię, a ja w ciągu 3 dni ją odbuduję. Zniszczcie mnie. Czyli, że ta świątynia zewnętrzna, zbudowana przez Heroda zresztą, była jedynie znakiem przyjścia Jezusa Chrystusa, który będzie chciał budować świątynię Bogu Ojcu z wnętrz ludzkich. W rozmowie z Samarytanką, Samarytanka, korzystając z faktu, że ma do czynienia z Mesjaszem, mówi: nasi ojcowie czczą Boga na górze Gerizim, tam zbudowali sobie sanktuarium, a wy mówicie, że w Jerozolimie trzeba. I Jezus jej mówi: przyjdzie wnet już, przyjdzie taki moment, kiedy nie trzeba będzie Boga czcić ani na górze Gerizim, ani w Jerozolimie, tylko w duchu i w prawdzie. Wasze wnętrze. Zmierz świątynię, to znaczy Duch Święty, jeden z gromów, sprawdzi, na ile jest, na ile każdy człowiek żyjący na tym świecie jest świątynią Boga. Ile w wnętrzu jest Boga. Przez niewolę babilońską Bóg zabrał Izraelowi świątynię zewnętrzną, świątynię Salomona, kapiącą złota. Jeden z cudów świata w tamtych czasach, po to, żeby powiedzieć: daję wam niewolę, żebyście otworzyli się na obietnicę Boża, że Bóg chce, żeby wasze wnętrza były Jego świątynią. Co należy rozumieć? Dalej Jezus mówi: zmierz ołtarz. Otóż wszyscy mieszkańcy ziemi, którzy żyli, żyją i będą żyć, mając chrzest święty, to jest ołtarz. Powinien być na poziomie ołtarza. A cóż to jest ołtarz? To jest fonetycznie zniekształcone słowo łacińskie altare, ołtarz, od adoleo, spalam. Wiecie, że jak Salomon zbudował ołtarz, że były tam zwierzęta ofiarne, jeszcze kapłani nie zdążyli podłożyć ognia, spadł ogień z nieba i strawił te ofiary. I odtąd kapłani uznali za słuszne pielęgnować ten ogień, który spadł z nieba. Zapowiedź zesłania Ducha Świętego przez chrzest święty, w duchu już oczywiście, w nas ma być ogień miłości Bożej, który spala wszystko, wszelkie zło. I przez zmartwychwstanie spadł ogień z nieba na tę ofiarę, którą Jezus Chrystus złożył na Golgocie. Zmierz ołtarz. Sprawdź, czy rzeczywiście, tak jak ogień wszystko czyni sobą, miłość Boża wszystko czyni sobą, czy my wszystko przemieniamy w dobro, jakie nas spotyka w historii. Tego się dowiemy, kiedy przyjdzie któryś z gromów i prześwietli nas. Dalej trzecie rozróżnienie: i tych, co wielbią w niej Boga, w świątyni. Bo co z tego, że człowiek jest stworzony jako miejsce obecności Boga? Co z tego, że jest ochrzczony, jak może wielbić swoim życiem zupełnie inne wartości? Innym wartościom poświęca swoje życie. Sprawdź, czy oni żyją Bogiem, bez względu na to, czy w takiej religii żyją, czy w innej, czy w takim wyznaniu chrześcijańskim, czy w innym. Czy oni żyją? Czy żyją w głębinach swoich wnętrz tym, co z ręki opatrzności otrzymali? I to będzie rozstrzygać o wszystkim. Ci z was, którzy czytali, ja już dwukrotnie przeczytałem poemat Boga Człowieka Marii Waltorty, tam jest bardzo dużo pięknych wypowiedzi Jezusa Chrystusa na temat zbawienie pogan, że nie ma problemów ze zbawieniem pogan. Natomiast gromy lecą pod adresem ludu Starego i Nowego Testamentu. Straszliwy grom. Ale ja dopiero w Marię Waltortę uwierzyłem, że to jest od Boga natchnione, kiedy czytałem pożegnanie Jezusa Chrystusa na Górze Oliwnej, kiedy wstępował do nieba. Bo to tak się pokrywa wszystko z Apokalipsą. To jest taka krótka synteza Apokalipsy, a już znałem Apokalipsę, że to mnie zdruzgotało. I od tego momentu ten poemat się mnie otworzył całkowicie i czekam znowu na taki moment w swoim życiorysie, kiedy po raz trzeci będę czytał. Jezus wyraźnie mówi, że dla Niego poganami są ci, którzy znają Boga prawdziwego, który przyszedł w Jezusie Chrystusie, a jednak zlekceważyli tę miłość. Żyją w grzechu, w mocy szatana. To są poganami. I oni właśnie depczą dziedziniec świątyni. Niby są w ciele, a jednak zadeptują tylko. No takich depczących w grzechach ciężkich do kościoła w niedzielę jest bardzo dużo. Zadeptują. No, byłem w kościele i wszystko jest w porządku. Teraz lepiej rozumiemy mowę misyjną Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza. Jezus wybrał 12 apostołów i mówi: nie idźcie do pogan, nie idźcie do Samarytan, bo tam nie ma problemu. Tylko idźcie do tych, którzy poginęli z domu Izraela. Wrogo się ustawili w stosunku do Jezusa Chrystusa. Kłopot będzie z Jezusem. Zatem poganie są tylko, chciałoby się powiedzieć w sensie ścisłym, tylko wewnątrz chrześcijaństwa. Ci, którzy zlekceważyli tajemnicę krzyża i zmartwychwstania. Dalej Jezus mówi: dwom moim świadkom dam władzę i będą prorokować obleczeni w wory przez 1260 dni. Tu chodzi o XIII wiek. Ale o tym będziemy więcej mówić w następną sobotę, bo tekst jest dość taki trudny. A trzeba go przeczytać i dotknąć komentarzem. Otóż przez dni trzeba brać jako lata. I wtedy wychodzi nam XIII wiek. W XIII wieku była jaskółka epoki Ducha Świętego. To był święty Franciszek i Klara. Jaskółka epoki Ducha Świętego. I Jezus przez ich życie chce nam powiedzieć: możecie wyciągnąć z tej katechezy błędne wnioski. Skoro Bóg zbawia we wszystkich religiach przez miłość z krzyża, skoro zbawia, wylewa z krzyża swoją miłość zbawczą, to wobec tego można by powiedzieć, to po co się fatygować i apostołować, nawracać inne narody. Można wyprowadzić błędne wnioski. A końcówka Ewangelii Marka i Łukasza także, Mateusza także, i rzekł do nich: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. No i Jezus wymienia, że jednak będą nie tylko mówić, ale Bóg przez nich będzie dokonywał znaków, leczył, uwalniał swego ducha. Nie będziecie nawracać przemocą, ogniem i mieczem, tylko będziecie nawracać poprzez to, że będziecie na poziomie świadków, tak jak święty Franciszek i Klara. Święty Franciszek i Klara byli święci i świat dookoła nich stał się święty. Zapoczątkowali wielki ruch odnowy, nawrócenia. Bądźcie święci w wtedy świat będzie stało święty. Niczego więcej. My wyczujemy człowieka świętego obok nas od razu. Wyczujemy. I on swoją obecnością już nas będzie zmienił. A my hałas, hałas, hałas i jeszcze raz hałas. Jakbym ja tego hałasu też nie robił. To na dziś byłoby tyle. Na drugi no, kolejną sobotę skończymy to komentować i dokonamy pewnego podsumowania, jako że z rozdziałem 11 kończy się druga część Apokalipsy, czyli wnioski, jakie Jezus wyprowadza z Ewangelii Marka, których my po ludzku nie bylibyśmy w stanie dostrzec w Ewangelii Marka. A będzie mowa o 7 oszustwach szatana, które żyją jak trucizna jeszcze w kościele i trują darowanie, zabijają. W momencie, kiedy będę po konsekracji odmawiał kanon, modlę się tymi modlitwami kanonu, jedno zdanie powtórzę dwa razy. Jedno zdanie dwa razy, może nawet trzy razy pewne wyrażenie. Bo tam jest katecheza z Apokalipsy, rozdział 11. Że nie tylko tych Chrystus zbawia we każdym mszy świętej, którzy są chrzczeni, ale których wiarę jedynie Ty znałeś. Tu chodzi właśnie o Boga. Których wiarę jedynie Ty znałeś. Jako kleryk nudziłem się na wykładach z teologii śmiertelnie, ponieważ powiem, że to tam nie ma życia. To kostuch. Kostuch? No i między innymi czytałem autobiografię Gandhiego, który swoje studia prawnicze robił w Anglii i mówi: wszystko jest tu katolickie, szkoły katolickie, katolicy albo chrześcijańskie. Tylko ja nie widziałem w nich Chrystusa. Nie widziałem Chrystusa. Partie katolickie. Czyli Chrystus w epoce Ducha Świętego z nas, chrześcijan, uczynił świadków.